Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Miesiąc temu w Aspektach codzienności zaprosiłem Państwa na pierwszą część rozmowy poświęconej audiodeskrypcji, w której rozmawiałem z prezesami Fundacji Audiodeskrypcja, panią Barbarą Szymańską i panem Tomaszem Strzymińskim. Audiodeskrypcja to powstała niedawno metoda przybliżania osobom niewidomym wizualnych i multimedialnych dóbr kultury za pomocą odpowiednio skonstruowanego komentarza słownego. Dziś kolejne spotkanie, w którym będziemy mogli poznać niuanse doświadczania świata sztuki przez osoby niewidzące.
Często były takie sugestie, żeby barw nie opisywać, bo po co osobie niewidomej są barwy, ale tak jak wspomniałam, są osoby niewidome od urodzenia, które również, to jest ciekawe doświadczenie, że osoby niewidome mamy zarówno takie, które bardzo chcą poznawać barwy, ale i są osoby, które zupełnie nie zwracają na nie uwagi. Nie jest im to zupełnie potrzebna informacja, ale w tym momencie tworzymy zawsze audiodeskrypcję uniwersalną. Ona ma odpowiadać na potrzeby jak największej grupy odbiorców. Zatem zawsze uwzględniamy barwy. One przecież na przykład w malarstwie, malarstwo bez barwy byłoby tylko suchą treścią, a barwa jest też pewną formą, która działa, tak? Działa i to bardzo mocno. Ona przede wszystkim kształtuje to, na co patrzymy. I staramy się jednak tą barwą mocno działać. Też stworzyliśmy specjalnie dla osób niewidomych od urodzenia, przede wszystkim dla dzieci, bo nasze projekty polegają na tym, że chcemy rozpoczęliśmy edukację wizualną dzieci niewidomych, projektując na przykład z nimi film z audiodeskrypcją, to jest bajka Len. Wspólnie dzieci widzące, niewidome tworzyły galerię do tego filmu. Zresztą ona jest dostępna na naszym kanale YouTube pod hasłem audiodeskrypcja bajka Len, czy też galeria z audiodeskrypcją. Możecie Państwo zobaczyć, jak piękne prace powstały. Dzieci tworzyły na dużych kartonach te sceny z filmu, które trzeba opisać z audiodeskrypcją. I dzięki temu powstała niesamowita galeria, czego nawet się nie spodziewaliśmy, że te prace będą tak piękne i dzieci mogły je dotykać, tak? Bo wykorzystywaliśmy wyciory do fajki, żeby zrobić chociażby bociana. Tęcza została zrobiona z kolorowych cekinów. Takie wszystkie elementy dotykowe, które również dziecko niewidome jak dotknie, może je specjalnie umieścić na tym kartonie, żeby wiedziało, jaka jest kompozycja, gdzie to zostało umieszczone. I dzieci miały niesamowitą też zabawę przy tym. I ten film stworzyły same z audiodeskrypcją, tak? Dzieci widzące im pomagały, co jest na obrazie. Dzieci niewidome też poznawały ten obraz właśnie tworząc go w wersji wypukłej. I dzięki temu ta bajka Len zyskała audiodeskrypcję. I tworząc właśnie między innymi edukację wizualną, stworzyliśmy również dotykową paletę barw, bo jak wiadomo, na przykład jeśli osoba widząca wie, czym jest kolor czerwony i jak zapytamy się osoby całkowicie niewidomej, czy ona widzi ciemność, czy ona widzi światło. Dla niej to są pojęcia abstrakcyjne. Ktoś, kto nigdy nie widział światła, ktoś, kto nigdy nie widział czerni, nie może powiedzieć, że widzi na czarno. Ktoś, kto nigdy nie widział słońca, nie może powiedzieć, że on nie widzi światła. Bo na przykład tak jak ja sama wiem po sobie, straciłam wzrok całkowicie, nie mam poczucia światła, a mam biel w oczach, tak? Ona się zmienia, ona nie jest jednolita, ona pulsuje różnymi odcieniami, ale to jest tak, że nie możemy powiedzieć o jednolitości w środowisku osób niewidomych. I właśnie dlatego też ta nasza dotykowa paleta barw, co prawda pokazuje jedynie podstawowe kolory z palety malarskiej. Jest to kolor biały, czarny, żółty, niebieski i czerwony, ale po to, żeby wytłumaczyć w ogóle dzieciom niewidomym, czym jest barwa. Bo tak jak z wieloma osobami niewidomymi zaczęłam rozmawiać na początku, to napotkałam na taką ścianę, że nie umiałam z nimi rozmawiać jako osoba, która świeżo straciła wzrok. Ale jak zaczęłam przechodzić tak na rozmowy innymi zmysłami, zauważyłam, że z osobami niewidomymi można rozmawiać za pomocą ciepła, za pomocą dźwięków, za pomocą dotyku właśnie tego, czego dotykamy, za pomocą tego, co słyszymy, co czujemy, że dajmy na to błękit, możemy wytłumaczyć za pomocą płatków niezapominajek, które są takie lekkie, delikatne, tak jak błękit nieba unoszący się nad nami. to osoby niewidome też poznają to emocjonalnie. To buduje pewne wrażenia świata. Są właśnie osoby całkowicie niewidome, które są czułe bardzo na kontekst, gdzie barwa występuje. Podajmy nawet na to czerń. Czerń, która może należeć do habitu, czerń może należeć do togi sędziego, czerń, która może należeć do kobiety, która jest na jakimś bardzo wyjątkowym przyjęciu. I ta część się pojawia w różnych sytuacjach. Osoba niewidoma, czytając wiele książek, bo osoby niewidome bardzo dużo czytają książek, może takie barwy poznawać w różnych kontekstach i je też doświadczać. Dlatego my tą barwę, starając się przekazywać dotykowo, staraliśmy się wyjaśnić również, czym ona w ogóle jest. Że światło, które pada na powierzchni zarówno falą i cząsteczką i dziecko na przykład dotykając cząsteczek, które mogą chociażby być okruszkami, czy to będzie cukier, czy nawet okruszki chleba i jak będziemy chcieli pokazać na przykład, jak działa biel, to akurat użyliśmy jedwabiu. Jedwab jest kolorem chłodnym, bo dzieci zresztą w audycji, którą przygotowywaliśmy do akurat impresjonizmu, mówiły nam, jak odbierają barwy i mówiły, że kolor dla nich biały jest śliski. Przygotowując samą dotykową paletę barw, robiliśmy również wywiady z dziećmi w wieku przedszkolnym. Miały nam powiedzieć, jak rozumieją barwy, czym są dla nich te barwy, o które pytaliśmy. Dzięki temu dowiedzieliśmy się na przykład, jak odczuwają czerń, jak odczuwają biel, żółć, niebieski i czerwień. I do tego też się odnosiliśmy troszeczkę, chociaż na początku myśleliśmy o tym, że dla nas przedstawiając kolor, dajmy na to brązowy, będzie to miś, tak? Bo zwykle miś jest brązowy. A dzieci nas wyprowadziły z tego błędu, bo na przykład jedna dziewczynka miała misia, który był różowy. To jak dla niej miś może być brązowy? Dlatego zupełnie odeszliśmy od takiego porównywania barwy z czymś, co jest codziennością. Myśmy wyszli od tego właśnie podejścia takiego typowo fizjologicznego, czyli tego, czym jest barwa. Tym właśnie, że jak spada cząsteczka światła, która jest, może być cząsteczką i falą na czerń, to czerń ją pochłania. Czerń jest barwą, która wszystko pochłania, nic się od niej nie odbija. I u nas to jest właśnie futro, tak jak u kota czarnego, które jak dziecko rzuci okruszki, to w tym futrze wszystkie cząsteczki światła zginą. Natomiast jak rzuci na biel te cząsteczki, dajmy na to będą właśnie te okruszki, to zauważy, że część z nich owszem się odbije, część zostanie, bo bieli w rzeczywistości nigdy nie ma takiej prawdziwej bieli, tak? Ona zawsze coś od siebie odbija. Czyli ta cząsteczka, która pada światła, zawsze na przykład coś pochłania z boku, czy to będzie jakiś refleks błękitu, czy to będzie coś, co jest z boku i się w niej odbijało. Dlatego biel odbije owszem cząsteczki, część na niej zostanie. Na przykład jeśli pokazywaliśmy o długości fali, która wywołuje daną barwę, to mówiliśmy o grubości materiału. Dziecko też mogło poznawać temperatury tych barw, bo kładąc palce na barwie niebieskiej, która jest bawełną, żółty, który jest takim jak frotę prześcieradło, ma taki meszek, który jest już cieplejszy od bawełny, oraz czerwień, który jest bardzo grubym, ciepłym polarem. I dzieci na przykład kładąc palce mogą rozpoznać, który materiał jest najgrubszy, czyli która fala światła jest najdłuższa, wywołująca ten kolor, ale także poznać, który kolor jest najchłodniejszy, jak ze sobą te barwy oddziaływują między sobą, którą ochładza, którą ogrzewa. Także na przykład najcieplejsza jest czerwień, właśnie dzięki temu, że to jest taki gruby polar. Chcieliśmy, żeby dzieci zapamiętały właściwości barw.
Drodzy Państwo, posłuchajmy zatem dzieci.
Ja lubię kolor biały.
Biały jest śnieg i można z niego jakieś ludziki robić.
Czasami jest czysta, czasami brudny.
Jest śliski, gładki.
Ja bardzo lubię niebieski.
Niebieski na przykład jest zimny lód. W lodówce się robi zimna lodówka.
Bo jak się zamrozi wodę, to jest wtedy niebieska.
Żółte jest słońce, bardzo przyjemne jest słońce, no bo takie, ten można pojechać na wakacje.
Jest żółta cytryna.
Takie troszkę twarde.
Jak mocno się przytrzyma, a jak delikatnie, to tak troszkę.
Piasek jest żółty.
Czerwony ogień,
lawa i serce,
i krew.
Polska flaga.
Jedronka może być czerwona.
Kropki czarne.
Mi się czarne kojarzy z ziemią.
Noc jest czarna.
Literki są czarne.
Jak dużo jest rzeczy czarnych, bo to są smutne rzeczy.
Pobyt Państwa w Kaliszu jest związany z warsztatami dla kaliskich aktorów, ale wiem, że współpracujecie Państwo z wieloma lektorami, aktorami w całej Polsce. Może troszkę o tej współpracy możemy porozmawiać.
Aktorzy, lektorzy to jest bardzo też szeroki temat w audiodeskrypcji, bo kiedy odbieramy audiodeskrypcję wśród osób niewidomych, są głosy różne dotyczące lektorów, nawet czytających książki. Są lektorzy lubiani, nielubiani, ze względu na to, że ktoś nadinterpretuje. Są osoby, które czytają bezbarwnie, monotonnie, też odrzucają. Zatem zawsze najlepszy jest ten złoty środek, ale też nie możemy zapomnieć o tym, o czym już mówiłam, że każde dzieło ma swój klimat i dobrze, żeby głos aktora, lektora do tego dzieła pasował. My współpracując z aktorami przy chociażby historii sztuki, dobieramy zawsze, staramy się dobierać głosy do dzieła, ale też każde dzieło aktor ma przeczytać w ten sposób, żeby właśnie je wywołać. Kiedy coś jest na przykład tkanina, która spływa najpierw z jednego barku, spływa na plecy, później wznosi się po ramieniu i opada z przodu na pierś do nóg, to ktoś, kto to czyta, robi głosowo takie wrażenie, żeby osoba, która to będzie słuchała, miała to wrażenie tej płynności, poruszania się tak, jak ta tkanina się porusza. Dla nas jest to bardzo ważne, właśnie to odczytywanie w audiodeskrypcji, żeby aktor zawsze miał na myśli odbiorcę, któremu to czyta, a nie czytał to jako książkę, jako gazetę, jako tekst. Bo mimo, że audiodeskrypcja jest pisana na początku jako tekst, to tylko po to, żeby móc ją zapamiętać, bo ogólnie audiodeskrypcja należy do formy mówionej i tak ją powinniśmy traktować. Czyli to nie powinno być tak, że my czytamy ją jak wykład, który się czyta z kartki, bo też myślę, że każda osoba potrafi odróżnić, kiedy ktoś czyta, a kiedy ktoś mówi od siebie, tak? Jest to zupełnie inna forma. Bardziej płynna, bardziej emocjonalna, bardziej odczuwalna, taka własna, niż to, co my czytamy, bo to, co my czytamy, już ma zupełnie inny wydźwięk. I też my staramy się właśnie, żeby audiodeskrypcja nie była czytana, żeby ona była mówiona i to mówiona w sposób taki, żeby właśnie zawsze docierała do odbiorcy.
Jedną z osób, jednym z aktorów, który współtworzył nasze Kaliskie Radio, jest Maciej Orłowski, który w tej chwili jest specjalistą od różnego rodzaju czytań aktorskich, dziennikarskich. Wiem, że Państwo współpracowaliście z nim również. Do tej pory na naszej antenie są książki czytane przez niego właśnie.
Tak, czytał audiodeskrypcję już w filmie Katyń Andrzeja Wajdy. Kolejne nasze spotkanie też akurat to było w studiu w Warszawie do filmu Uwikłanie. I ja na przykład byłam zachwycona możliwościami tego lektora, bowiem bez żadnego przygotowania potrafił wejść w rolę, stworzyć niesamowite napięcie, kiedy to miało miejsce akurat w tym filmie, doprowadzając do takiego etapu, do kulminacji, gdzie osoba niewidoma ewidentnie może czuć ciarki, dochodząc do tego momentu, gdzie nagle okaże się, co to było, tak, w tym filmie. Cóż przestraszyło kobietę? I umiejętność takiego właśnie prowadzenia akcji, prowadzenia audiodeskrypcji w sposób taki, żeby widza zaciekawić, żeby to było takie poruszające, to też jest bardzo duża umiejętność. Nie każdy ją ma, bo wiele filmów, które są tak czytane po prostu, banalnie, białym głosem, one nie zaciekawiają nawet. Są takie audiodeskrypcje muzealne właśnie też czytane białym głosem, które one przelatują, nie zostawiają po sobie takiego wrażenia. Natomiast jeśli coś nam zostawi takie wrażenie emocjonalne, chociażby właśnie sposobem odczytu, nie tylko odczytu, ale i tego, co zostało odczytane, jak zostało pokazane, bo staramy się zawsze też przekazywać język filmu, nie mówiąc technicznie o tym, ale właśnie wrażeniowo, to wszystko sprawia, że jesteśmy w stanie to pamiętać. Ja tak dużo obrazów, jako osoba pewnie widząca, nawet nie zapamiętałam, co pamiętam, odkąd mamy audiodeskrypcję i mogę je poznawać właśnie za pomocą tej techniki.
A myślę, że naszym słuchaczom damy również spróbować tej techniki. Zobaczą Państwo, że można zobaczyć dużo, dużo więcej. Ale wcześniej, zanim zapowiemy właśnie taką praktyczną prezentację audiodeskrypcyjną, poproszę jeszcze Pana Tomasza o przypomnienie tych nowych technologii, które towarzyszą nam na co dzień, pomagają osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z dóbr kultury. Wiele osób, nawet wśród naszych słuchaczy, nie potrafi włączyć komputera zwyczajnie, ale osoby, które chcą w pełni uczestniczyć, muszą stosować te nowe technologie, nowe techniki. Jak to wygląda, jak pan korzysta z tych mediów?
W przypadku osób niewidzących to tak naprawdę postęp w technologii umożliwia im jeszcze lepsze, może złe słowo lepsze, ale po prostu dużo większy dostęp do życia, bo możemy sobie to wyobrazić, że no wiele lat temu mieliśmy dostęp tylko i wyłącznie do pisma Braille'a albo do tabliczki rysika i pisaliśmy po prostu w tej tabliczce Braille'em lub do maszyny, mechanicznej maszyny Braille'owskiej, której też były pisane, na zasadzie właśnie pisma Braille'a były pisane różnego typu słowa, czy na przykład znaki. Wejście tak naprawdę do powszechnego użytku komputerów spowodowało tyle, że osoby niewidzące mogły wreszcie korzystać z edytorów tekstu, mogły po jakimś czasie, jak się upowszechnił internet, mieć dostęp do internetu, a już mając dostęp do internetu, to naprawdę można powiedzieć, że wiele ograniczeń przestało zupełnie istnieć. Tak właśnie tutaj przykładem jest nawet ten nasz projekt iSztuka. Wejście na samą stronę isztuka.edu.pl powoduje, że wchodzimy w świat historii sztuki, możemy od prehistorii do klasycyzmu, romantyzmu, odsłuchać wiele audiodeskrypcji, dowiedzieć się o wielu dziełach sztuki, które zostały dosyć fajnie też przedstawione przez historyków sztuki, którzy z nami współpracują. Następnie smartfony, które weszły do powszechnego użytku. Osoby niewidzące bardzo, bardzo fajnie korzystają z tych urządzeń, gdyż też producenci, dwaj najwięksi producenci oprogramowania systemów operacyjnych, jak i urządzeń, pomyśleli, że fajnie by było, żeby też dotykowe telefony były dostępne dla osób niewidzących. Żeby Państwa po prostu nie zdziwiło to, że osoba niewidząca korzysta z urządzenia z dotykowym ekranem, że jest w stanie wysłać SMS-a, odebrać SMS-a, odczytać tego SMS-a, że jest w stanie napisać e-mail, odebrać e-mail. Jest w stanie też skorzystać z różnego typu aplikacji, które pozwalają na zorientowanie się na przykład, gdzie się znajduje, tak jak mamy na przykład mapy, tak, na swoich smartfonach, osoba niewidząca też może z tego skorzystać. To w życiu codziennym bardzo mocno pomaga, bo owszem, osoba niewidząca musi w pierwszym rzędzie patrzeć na to, co ma pod nogami, czyli białą laską, sprawdzać otoczenie w bliskiej odległości, ale dzięki informacjom ze smartfona, dzięki mapie i geolokalizacji jest w stanie zorientować się, gdzie się znajduje i na przykład może bez problemu dojść do konkretnego miejsca. No nie wiem, nawet do takiego teatru w Kaliszu, ustalając cel teatr w Kaliszu, jest w stanie poprzez wskazówki z mapy dowiedzieć się, jak ma się poruszać w przestrzeni miasta, tak, żeby tam dojść.
To się odbywa wszystko za pomocą dźwięku, tak? Odpowiednich komunikatów.
Tak, no bo jakby interakcja osoby niewidzącej z urządzeniami polega na tym, że komunikaty otrzymuje osoba niewidząca w postaci dźwiękowej. Owszem, można też otrzymywać komunikaty w wersji dotykowej, no ale wyobraźmy sobie, ile zachodu by było, gdyby osoba niewidząca musiałaby cały czas patrzeć na linijkę brajlowską i odczytywać informacje z linijki brajlowskiej na środku chodnika, no załóżmy, tak? No jednak komunikaty głosowe są dużo szybsze, jest w stanie osoba niewidząca po usłyszeniu od razu zareagować, tak? Tak samo, nie wiem, czy w Kaliszu akurat są, ale udźwiękowienie na przejściach dla pieszych. Jeśli jest takie udźwiękowienie na przejściu dla pieszych, no ta osoba niewidząca wie, kiedy jest zielone światło. Jeśli nie ma dźwięku zielonego światła, to wie, że jest czerwone światło, tak? Jest też sygnał, taki szybki sygnał przy końcu zielonego światła. Osoba niewidząca wie, że musi bardzo szybko opuścić przejście dla pieszych, bo za chwilę będzie czerwone światło, więc jakby ten dźwięk jest głównym, tak mi się wydaje, głównym nośnikiem informacji dla osoby niewidzącej.
Dziękuję bardzo naszym gościom, pani Barbarze Szymańskiej.
Do widzenia, dziękujemy bardzo.
i panu Tomaszowi Strzymińskiemu.
Dziękujemy, do widzenia.
Zapraszając jednocześnie wszystkich Państwa, a szczególnie osoby niewidome, do Kaliskiego Teatru, gdzie w najbliższy weekend będzie grana sztuka Aleksandra Ostrowskiego pod tytułem Romans. A w środku następnego tygodnia bajka dla dzieci Kopciuszek ze specjalnie przygotowaną dla niewidzących audiodeskrypcją. Na zakończenie tego spotkania zapraszam do galerii i sztuka stworzonej przez Fundację Audiodeskrypcja. Tym razem będziemy podziwiać dzieło Leonarda da Vinci.
Ostatnia wieczerza. Leonardo da Vinci. Około 1494 do 1498 roku. Renesans włoski. Refektarz w kościele Santa Maria delle Grazie. Mediolan. Księstwo Mediolanu. Malarstwo ścienne. Olej i tempera na zaprawie ze smoły, gipsu, kredy i żywicy. Wysokość 460 cm. Szerokość 880 cm. Kościół Santa Maria delle Grazie, Mediolan, Włochy. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ewangelia według świętego Mateusza. Z przodu szaro-beżowego pomieszczenia, zbiegającego się ku ciemno-szarej ścianie w głębi, w centralnym miejscu za długim, poziomo ustawionym stołem, nakrytym białym obrusem i zastawionym wieczerzą, zasiada Jezus Chrystus w czerwonej szacie i błękitnym płaszczu na tle trzech otworów okiennych z widokiem na rozjaśniający się w dali górzysty krajobraz, stapiający się z ciemniejącym ku górze błękitnym beżem nieba. Po bokach Jezusa po sześciu postawnych apostołów w różnym wieku. Zwracają się ku Niemu, rozmawiają ze sobą, gestykulują w wyrazie niedowierzania, zdumienia, złości i poszukiwania odpowiedzi. Padające od góry z lewej światło łagodnymi refleksami rozjaśnia postacie, odbija się od szklanych i cynowych naczyń na obrusie. Od prawej, przy dłoniach, przy naczyniach, bochenkach i owocach kładą się miękkie, krótkie cienie. Do Jezusa od prawej zwracają się wychylający się zza Jakuba Większego Tomasz i pochylający się, stojący tuż przy Jakubie z prawej, Filip. Jakub odwrócony skosem, z rozłożonymi na boki rękoma w geście zdumienia. Usta poruszone wypowiadanymi słowami, oczy szeroko otwarte, wzrok opuszczony. Na ramiona okryte oliwkowo-zieloną szatą spływają fale jasnobrązowych włosów, łącząc się z brodą. Nad jego ramieniem z lewej fragment niebieskiego rękawa i uniesiona dłoń Tomasza z palcem wskazującym skierowanym w górę. Usta zamknięte, spojrzenie utkwione w Chrystusie. Twarz tuż przy twarzy Jakuba, okolona krótkimi, ciemnobrązowymi włosami i brodą. Stojący, pochylony wzdłuż stołu z prawej, Filip, wpatrzony przed siebie, z dłońmi uniesionymi na wysokości piersi, wskazuje na siebie. Brwi lekko ściągnięte, pełne usta o opuszczonych kącikach. Twarz gładka, pofalowane kasztanowe włosy. Spod jasno-czerwonego płaszcza wystaje niebieska szata. Po prawej, dyskutujący ze sobą, ciemnowłosy Mateusz, lekko pochylony, tuż przy siedzącym obok siwobrodym Tadeuszu Judzie oraz zwrócony ku nim, siedzący z boku stołu, łysiejący Szymon o jasnobrązowej, przystrzyżonej brodzie. Mateusz w niebieskiej szacie i ciemno-niebieskim płaszczu wyciągniętymi rękoma wskazuje na Chrystusa. Usta poruszone, brwi lekko ściągnięte. Wzrok skierowany w stronę Szymona. Tadeusz Juda w piaskowo-żółtej szacie i oliwkowo-zielonym płaszczu gestykuluje uniesioną, otwartą dłonią. Druga leży na stole. Siwa głowa, lekko pochylona. Między brwiami głęboko zarysowana lwia zmarszczka. Tadeusz spogląda na Szymona, rozkładającego przed sobą otwarte dłonie. Pierś Szymona osłania szaro-kremowa szata. Po plecach wzdłuż boku spływają ciemno-czerwone fałdy płaszcza. Po przeciwległej stronie stołu, z dłoni wspartymi ob lat, wychylony, wpatrzony w Jezusa stoi Bartłomiej, o ciemnobrązowych, krótkich włosach i przystrzyżonej brodzie. Jego sylwetkę w niebieskiej szacie oplata ciemnozielony płaszcz związany w supeł na prawym ramieniu. Tuż przy nim za stołem po lewej, lekko pochylony skosem w prawo, Jakub młodszy, o jasnobrązowych włosach i krótkiej brodzie, ubrany w czerwoną szatę. Jedną dłoń kładzie na ramieniu powstającego przy nim z prawej, siwobrodego Andrzeja, drugą wyciąga za nim i dotyka pleców siwowłosego Piotra, pochylającego się za Judaszem, do siedzącego przy Jezusie młodego, długowłosego Jana. Łysiejący, siwobrody Andrzej w złocistej szacie i ciemnozielonym płaszczu, wpatrzony w Jezusa, unosi brwi. Przed siebie zwraca otwarte dłonie. Pomiędzy nim a Judaszem, nad stołem, dłoń Piotra zaciśnięta na rękojeści noża o długim, wygiętym ostrzu. Piotr w niebieskiej szacie, przechylając się głęboko za Judaszem w prawo, zbliża twarz do ucha Jana w niebieskiej szacie i czerwonym płaszczu, zwróconego skosem ku Jezusowi. Jan z przymkniętymi powiekami i dłońmi splecionymi na stole odchyla się do Piotra. Piotr ze zmarszczonym czołem, z dłonią wspartą o jego ramię, palcem wskazuje Jezusa siedzącego przed srebrzystą cynową miską. Jezus delikatnie przechyla głowę w prawo. Po bokach jego trójkątnej twarzy, podkreślonej krótką brodą, spływają brązowe fale włosów, pełne, duże usta poruszone, powieki na wpół przymknięte, wzrok opuszczony w prawo na swoją otwartą dłoń spoczywającą na stole. Przed nią leży bochenek chleba. Druga dłoń, nadgarstkiem wsparta na stole, palce uniesione. Przed nimi rozszerzająca się ku górze szklanka z winem. Na lewo od niej miska. Do niej rękę wysuwa przechylony i spowity w cieniu Judasz, w czerwonej szacie i niebiesko-zielonym płaszczu, z lewej wsparty łokciem o stół. W dłoni ściska sakiewkę. Przy mankiecie rękawa przewrócona solniczka. Judasz głęboko osadzone oczy unosi w stronę Jezusa. Czoło niskie, nos długi, haczykowaty. Wysunięty, sterczący podbródek zakończony przyciętą w szpic brodą. Duże ucho, krótkie, sterczące czarne włosy. Na obrusie przed uczestnikami wieczerzy rozstawione srebrzyste, cynowe, puste miski. Miski z kawałkami ryb i plasterkami cytryn. Duże półmiski z rybami, jabłka, cytryna. Małe, okrągłe bochenki chleba, przezroczyste szklanki wypełnione do połowy czerwonym winem, karafka z wodą. Biały obrus związany na rogach wsupły, opuszczony do połowy wysokości drewnianego stołu, odsłania stopy w sandałach wszystkich zgromadzonych postaci. Po bokach obrusu pionowe pasy niebieskich wzorów. Beżowe linie dużych kafli posadzki zbiegają się ku głębi, podobnie jak dwie boczne ściany. Ściana po lewej szara, zacieniona, prawa jasna, kremowa, każda ozdobiona czterema czarnozielonymi gobelinami w gęste, czerwone, florystyczne ornamenty. Pomiędzy nimi prostokątne, jasnobrązowe otwory wejść, wejścia z lewej wyższe, w prawych zarysowane drzwi. Ich krawędzie zacienione, po lewej jasnobeżowe. Otwory okienne w ciemnoszarej ścianie w głębi zarysowane jaśniejszą tonacją barw. Prostokątne okno za Jezusem największe, zwieńczone łukiem. Malowidło zajmuje północną, końcową ścianę w sali jadalnej w klasztorze Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Jest w ogromnym stopniu zniszczone. Na jego całej powierzchni brakuje zewnętrznej warstwy farb, w wielu miejscach ubytki w barwnej powłoce są głębsze. Część obrazu u dołu, po środku, została usunięta, kiedy w XVII wieku w ścianie pomieszczenia wykuto dodatkowe drzwi. Obecnie ich rama wycina obraz do połowy wysokości białego obrusu zwisającego z blatu. Główna przyczyna zniszczeń powierzchni obrazu tkwi w zastosowaniu przez Leonarda eksperymentalnej techniki polegającej na malowaniu dzieła na wysuszonej zaprawie. Leonardo tworzył obrazy powoli, nanosił zmiany, zmieniał koncepcję. W Ostatniej Wieczerzy uzyskał efekty wizualne znane z jego obrazów sztalugowych. Freski powstają jednakże techniką szybkiego nakładania farb na mokry jeszcze tynk. Technika uniemożliwia nanoszenie poprawek. Już w kilka lat po ukończeniu dzieło zaczęło niszczeć. Próby jego ratowania sięgają XVI wieku. Audiodeskrypcja Agnieszka Kramza, Barbara Szymańska. Fundacja Audiodeskrypcja www.isztuka.edu.pl. Czytał Bartłomiej Olszewski.